Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o dwóch zwiastunach, dwóch filmów animowanych i oba filmy to nie będą najbardziej, powiedzmy, wysokoprofilowe produkcje, ale to są produkcje na pewno, które mają grono fanów, więc myślę, że warto sobie o nich pomówić. I zaczniemy od tego filmu, który już swój zwiastun jakiś czas temu miał i nawet go omawialiśmy, znaczy omawiał go Adam z udziałem Oscara wówczas. I to był Sonic. No i tam oczywiście była cała afera związana z tym, że model samego głównego bohatera no nie przystawał do oczekiwań fanów, może tak powiemy bardzo delikatnie. Generalnie ten zwiastun nie wypadł najlepiej. Cały zwiastun, już pomijając nawet model samej postaci, jakby można było mieć dużo uwag do humoru też, do postaci robotnika chociażby. Ale przypominam sobie wasz materiał i tam próbowaliście szukać paru zalet i nawet się parę znalazło. Natomiast...
Naprawdę? Ja nie pamiętam.
Powiedziałem, że spindasz fajnie
może,
wygląda.
Może Oskar. Oskar tak ma. Oskar tak ma, że mógł coś znaleźć.
Nie, Oskar to w ogóle tam się jak z innej bajki zupełnie i tak nie kumał, o co chodzi w ogóle. No, ale teraz jesteśmy drugi zwiastun. Znaczy, oczywiście tam było całkiem sporo narzekań właśnie związanych z tym zwiastunem. W związku z tym Jeff Fowler, który razem ze Blur Studio, tym swoją drogą to jest to samo studio, które Tim Miller współtworzył i które robiło efekty specjalne do wielu filmów, także animowanych, ale nie tylko. W każdym razie Jeff Fowler obiecał, że ten model zostanie naprawiony. W związku z tym też przełożono premierę tego filmu na przyszły rok. I powiem szczerze, że mnie to troszkę zastanawiało. Kurczę, to aż tak dużo czasu potrzebuje na to, żeby podmienić jeden model w całym trailerze, ale okazuje się, jak teraz patrzę na ten cały zwiastun, że chyba porobili tam więcej niż tylko model sam postaci, bo generalnie efekty specjalne wyglądają ciut lepiej i ten zwiastun został trochę przemontowany, wygląda inaczej. I kurczę, nie wiem, czy to ze mną jest coś nie tak, czy to ja po prostu mam niskie oczekiwania po tym poprzednim zwiastunie, ale kurde, podobało mi się. I ja obejrzałem ten zwiastun i mówię, kurczę, tam było sporo zabawnych scenek. Podoba mi się model Sonika, podoba mi się to, że ktoś doszedł do wniosku, że kurczę, ta postać wygląda już tak kreskówkowo, że po prostu wrzućmy ją do filmu i już, i niech to działa. A to, co mi się najbardziej podobało, to że ten film ma taki cringe'owy klimat właśnie, ale to jest taki cringe rodem, wiesz, z konta Twittera Sonika. To jest tak, coś, co ci się tak bardzo kojarzy mimo wszystko z tą marką i to się wydaje urocze, a nie żenujące.
Wiesz co, w ogóle to mógł być taki zajebisty po prostu marketing, że najpierw wydali to gówno całkowite, które było
masakra. A to już były takie teorie spiskowe, i...
Tak. A teraz wydali, wiesz, coś, co wygląda po prostu okej, okay, a ty już myślisz, o kurde, ja dowiedziałeś, że naprawdę super film, już nawet Stelmachowi się podoba, nie?
To będzie na plakacie. No nie, ale były takie całe teorie spiskowe właśnie, że to na pewno jest to, żeby ogólnie ludzie mówili o tym, nie? Że najważniejsze, żeby mówili, nieważne co, a teraz się pojawia ten poprawiony zwiastun i jest wszystko cacy. W ogóle z bardzo miłym przyjęciem, że ten zwiastun spotkał. Ja w to trochę nie wierzę, ale no jasne, może tak wyglądać z boku, więc kurczę, czy to tylko ja, czy serio też takie wrażenie odnieśliście, że jest dużo, dużo, dużo lepiej?
To znaczy, nie tylko poprawiono model, bo poprawiono też praktycznie wszystkie animacje Sonika, został zanimowany kompletnie od nowa, poszczególne ujęcia, które zostały pokazane, są w innych ujęciach pokazane, więc prawdopodobnie to wskazuje na to, że no, przemontowali po prostu wszystko, prawdopodobnie. I też widzieliśmy kilka ujęć z robotnikiem. Zmieniono Gangsters Paradise na Blitzkrieg Pop, co jest dużo, dużo bardziej pasuje do Sonika.
Trzeba było jakiś Public Enemy teraz puścić, wiesz, jakiś taki twardy uliczny rap, nie?
Nie, ale wiesz co, to wygląda jak zwiastun do zupełnie innego filmu, no. Do jakiejś, nie wiem, kontynuacji czy czegoś i wiesz, ja miałem takie coś, że oglądałem to i tak się zastanawiałem, który film jest prawdziwy i tak, co mam na myśli, chodzi o to, że, bo widzę tutaj jak gdyby dwa wyjaśnienia tej sytuacji, jedno bardzo optymistyczne, jedno bardzo pesymistyczne. I optymistyczne jest takie, że to jest z grubsza film, jaki Jeff Fowler chciał nakręcić od początku, taki cringe'owy komedyjkę dla dzieci, ale przyszedł ktoś ze studia i powiedział, nie, musimy zrobić detektywa Pikachu, ma być bardziej realistyczne i tak dalej, i wyszedł tamten potworek. A zatem w momencie, jak tylko ludzie zobaczyli ten pierwszy zwiastun i mieli masywny ból dupy, to Jeff Fowler natychmiast poszedł do studia, musimy zmienić, mówiłem wam, żebyśmy zrobili w ten sposób i oni się natychmiast zgodzili w panice. I to jest optymistyczne wyjaśnienie. Pesymistyczne wyjaśnienie jest takie, że ten pierwszy zwiastun to było to, wiesz, pierwotna wizja na ten film. ludzie dostali masowego bólu dupy i to studio wystąpiło do Jeffa Fowlera, żeby szybko zmienił, bo siara, bo mamy złą prasę i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym w tym miejscu przywołać pewne cytaty z ludzi po prostu zakulisowe, od ludzi stojących za tym filmem. Między innymi od producenta wykonawczego Tima Millera, który wyjaśniając pierwszy design Sonica powiedział kilka interesujących rzeczy. Przede wszystkim powiedział, że dla nich futro było zawsze bardzo ważne i że to... I że jak gdyby kluczowe było to, żeby zaintegrować go w ten świat i żeby sprawić, żeby wyglądał jak prawdziwa istota, która biega po tym świecie.
Tego potrzebujemy.
Tego potrzebujemy przy Soniku, prawda? Oczywiście są z tym pewne niekonsekwencje, między innymi to, że prawdziwe jeże nie mają futra na łapkach, ani nie są niebieskie. Ani nie biegną super szybko, ani...
Nie są humanoidalne może przede wszystkim.
Nie są humanoidalne wcale. Nie mają ludzkich zębów.
Nie przypominaj.
I tego wszystkiego. I to było trochę dziwne, że jak gdyby, nie wiem, nie minął chyba tydzień, a już ogłosili ten redesign. Jak gdyby to była prawie natychmiastowa decyzja. Więc to wskazuje na to, że albo, że gdzieś musiało nastąpić interwencja. Albo na samym początku, przed wypuszczeniem tego pierwszego zwiastuna, albo zaraz po. I to budzi pewne obawy, bo jeżeli jesteś gotów porzucić jak gdyby swoją wizję tak szybko, to znaczy, że nigdy jej tak naprawdę nie miałeś. I to, nie wiem, troszeczkę Suicide Squad też miało dobry zwiastun. I jak gdyby zastanawiam się, czy po prostu nie... To jest jedna z obaw, oczywiście mogę się mylić, ale... Że no może być podobna sytuacja, gdzie po prostu film będzie przemontowany. To powiedziawszy, ten nowy zwiastun, pierwszy zwiastun miał dużo większy dysonans przy łączeniu motywów, tonu i jak gdyby miałeś te śmieszne dowcipy, a równocześnie jak gdyby była ta cała warstwa, gdzie miałeś te, wiesz, wojsko, gdzie miałeś tego humanoidalnego Sonika, gdzie miałeś Gangster's Paradise, jakby próbowali to zrobić na poważnie. Ten drugi tego nie ma i z czego się bardzo cieszę. Podobało mi się też to, jak dużo jest drobnych nawiązań. Jak gdyby jedna z rzeczy, która mnie najbardziej rozbawiła przy tym zwiastunie, czego się nie spodziewałem, to te wszystkie maleńkie, wygłodniałe fandomiki Segi, różnych Fantasy Star czy Sakura Taisen i tak dalej, które jarają się tym, że w logo Segi na samym początku zwiastuna przez dosłownie ułamek sekundy pojawia się screenshot z tej serii, którą kochają, a którą Sega ma w dupie od jakichś 10 lat.
Zawsze to kroczek bliżej ekranizacji tego. Więc...
A wiesz, że tam siedział jakiś grafik, który po prostu rzucił, co miał pod ręką.
Jakby wygooglał, wiesz, na szybko Sega.
Sega characters. Sega characters, nie? O, dobra.
No. Nie, ale wiesz, ale było kilka takich nawiązań, takich, wiesz, jak na przykład w momencie, kiedy jest ta scena, kiedy Sonic trenuje, to ma tę opaskę na czole i na czole ma tę ramkę, która jest z pierwszej gry, na tle której się pojawia na ekranie tytułowym. Było kilka takich drobnych nawiązań, które mi wskazują, że jednak zależy im na tym, żeby ten film był okej, więc wiesz... Tak naprawdę Sonic nie musi być wybitnym filmem. Nie liczę na to, żeby był wybitnym filmem. Wszystko, wiesz, niech będzie głupim clinchfestem, jakim jest Sonic, za którego wszyscy kochają Sonica. Za co wszyscy kochają Sonica i będzie okej. Okay. I jak na razie ten zwiastun mi to obiecuje, więc kupuję to. Szczególnie, że jak popatrzysz na komiksy z Soniciem różne, to wiesz, z lat 90. czy coś, to naprawdę były tak złe adaptacje Sonica, że no to nie wypada wcale źle.
Mi ten trailer daje chociaż nadzieję na to, że to może być poziom detektywa Pikachu, który no też nie zapowiada niczego wielkiego, ale będzie oglądalny, bo po tym pierwszym zwiastunie to miałem przed oczami, wiesz, te wszystkie sequele robione straight to DVD, Króli Skorpiony 4 i te rzeczy, które nikogo nie obchodzą, żeby tylko jako tako wyglądały. Bo umówmy się, kurczę, ktoś zrobił ten design tego pierwszego Sonika. To nie, że to jedna osoba sobie zrobiła gdzieś tam, wiesz, garażowo i później wrzuciła do filmu, nikt tego nie widział wcześniej, no bo to przeszło przez dziesiątki osób pewnie i było zatwierdzone przez ileś tam osób, nie? Na różnych poziomach wykonawczych. No i to jest przerażające, bo no, dopuszczono to do tego ostatniej wersji, nie? Która się pojawiła w tym pierwszym trailerze, no i nikt nie zauważył, że kurczę, to to może wzbudzić niesmak odbiorców. I to nie tylko fanów Sonika, nie? Bo to jednak był taki wielki backlash, który...
Wiesz co? Tak. Nie musisz być fanem Sonika.
No nie musisz jego... być, tak. Widzisz gówno, no to wiesz, że to gówno jest. Nie? No, to wyglądało strasznie gównianie.
Ale jeżeli popatrzysz na te pierwsze wyciekłe projekty, jak Sonic miał wyglądać kiedyś, jeszcze, wiesz, jeszcze takie mock-upy przykładowe, to tamten design był dużo bliższy do tego, co mamy teraz, niż co było w pierwszym zwiastunie. I to wskazuje mi na to, że po prostu jak gdyby wrócili do poprzedniego szkicu tego filmu. I to jak gdyby mnie nastawia bardziej pozytywnie.
Znaczy, wydaje mi się... Okej, kontynuuj, no.
A tylko dodam, że to wygląda trochę tak, jakby chcieli tego w pierwszych wersjach Sonika zrobić tak, jak był w grze. Tak jak teraz widzimy, mm-hmm. nie? Który jest bardzo zbliżony do tego klasycznego, którego znamy z gier, nie? Z innych rzeczy. A później nagle jakby się zachłysnęli tym, co się robiło w pewnym okresie z innymi takimi kultowymi postaciami. No to na przykład jak Żółwie Ninja wyglądały w tej wersji kinowej, nie? Gdzie trzeba było je dowalić. Tam pasował Gangsta Paradise, nie? Do tych produkowanych przez Beja Żółwi Ninja. I one zyskały te takie, wiesz, realistyczny wygląd, który jest przerażający. Też te zęby, wszystko. No one wyglądają strasznie, te Żółwie Ninja w tych nowych Żółwiach Ninja. Jednak te postacie muszą trzymać ten właśnie cringe'owy klimat, nie? Ten taki kreskówkowość. Muszą być mocno oderwane od rzeczywistości, bo jak one nabierają kształtów rzeczywistych, no to się ta dolina niesamowitości włącza na całego, tak jak było właśnie z tym pierwszym Sonikiem. I widać, że oni się zachłysnęli, bo jednak ten film powstaje już od jakiegoś czasu, nie? I widać wyraźnie, że ten pierwszy był inspirowany tym, żeby urealistyczniać te postacie, które nie powinny być urealistyczniane. No i dobrze, że fani i ogólnie odbiorcy pokazali, że no nie, to nie jest dobra droga dla tego typu projektów, no bo ten Sonic, który teraz się pokazuje, którego teraz widzimy, on jest po prostu przesłodki i chcę go zobaczyć na ekranie, bo to wygląda po prostu fajnie, nie? To nie wygląda jak jakiś film wybitny, na który musisz na przykład lecieć do kina, ale coś, co możesz bez bólu pewnie zobaczyć, nie? Z takimi cringe'owymi rzeczami.
Czy ja mam nawet, może jest nawet odwrotnie niż jak mówisz, że to, wiesz, to jest tak, że może im wręcz zależało aż za bardzo na tym, bo nad tym filmem pracuje, znaczy na produkcję tego filmu składa się kilka różnych wytwórni, nie? Więc zawsze to jest problem, kiedy jest wiele różnych osób, które mają wpływ na to, jak ma projekt wyglądać. No bo zwyczajnie będzie trzeba iść na kompromisy, będzie trzeba się dogadywać między sobą. Tam przecież dalej produkują to firmy, które jeszcze to produkowały, jak ten projekt był u Sony, a w międzyczasie jeszcze doszły kolejne, więc kto wie, czy to nie jest tak, że po prostu, wiesz, oni pracowali nad jakimś projektem, ale wyszedł ten koncept, że kurczę, zróbmy to troszkę bardziej realistycznie, bo publika chętniej coś takiego kupi. I jakimś cudem ktoś, kto wpadł na to, przekonał po prostu w jakiś sposób resztę, albo przegłosował i wiesz, w ten sposób to wyglądało. Jak się okazało, że to nie chwyciło, no to najwyraźniej nie było problemu, żeby wrócić jakby, czy wiesz, zmienić tę koncepcję, jeśli to nie wypaliło. I kurczę, no bardzo dobrze swoją drogą, nie? Bo no właśnie myślę, że ktoś po prostu przekombinował, że za dużo myślał nad tym, jak tego Sonika przyłożyć do, wiesz, do... Tam były też takie wypowiedzi przy okazji jeszcze tego poprzedniego trailera, że kurczę, zastanawialiśmy się, jak to jest, w jaki sposób najlepiej pokazać Sonika w prawdziwym świecie, czy coś takiego, nie? To jest kompletnie chybionym myśleniem, bo to jest cholerna kreskówka, no Sonik nie wygląda realistycznie, nigdy nie miał wyglądać realistycznie, nie? No zwierzęta nie mają jednego oka podzielonego na dwie sekcje, ani nic
ale
takiego.
To jest tak, jakbyś się zastanawiał, jak przedstawić myszkę Miki realistycznie.
No,
to jest, wiesz, ikoniczny design, który wszyscy kojarzą. Popatrzysz na Sonika raz, już zapamiętasz sobie do końca życia, jak wygląda. To jest prosty kształt. Zresztą on został tak zaprojektowany, żeby dziecko mogło go sobie łatwo narysować, wiesz, na marginesie zeszytu czy coś takiego. I zwyczajnie nie ma... nie ma sensu urealistyczniać tego, jak gdyby nic nie zrobisz poza skrzywdzeniem tego pierwotnego projektu.
No pojawiają się jakieś...
Że wiesz, że masz taką, tylko dodam, że masz taką cieniutką granicę między maskotką a potworem, nie? Żeby to nie przeszło w coś naprawdę koszmarnego. I tutaj to widać, wiesz, że oni tam dodawali rzeczy, nie? Że dodajmy mu te chude nogi, nie?
Zróbmy mu fajne buty, pumy, nie? Takie realistyczne.
Tak, fajne buty, dodajmy mu tam sieć na rękach, nie? Dodajmy mu, wiesz, tą grzywę zmieńmy, żeby nie była taka growo-kreskówkowa, tylko żeby była bardziej realistyczna. I nagle ktoś powiedział, wiesz, dodajmy mu zęby, nie? I to już był koniec, to było przekroczenie tej granicy, nie? I wiesz, że oni z tego jeszcze nie mogli wycofać, jak dodali te zęby. To był taki projekt, który albo idzie do trailera, albo po prostu umieramy wszyscy, wiesz, tam, którzy nad tym pracujemy. To znaczy, no i poszło do trailera.
Najgorsze było to, że to jest to idealnie anatomicznie poprawne ludzkie zęby. Tak gdyby.
Zaczynasz automatycznie zaczynasz sobie wyobrażać czaszkę, jak to może wyglądać pod spodem, tak. Nie? I to jest najbardziej przerażające w tym wszystkim.
Wiesz, sobie wyobrażasz, jak wygląda prawdziwy jeż? I mówisz, gdzie ty... Zęby, nie? Gdzie są te zębiska? Nie?
W ogóle, jeśli tutaj ciekawostka z gier, zęby Sonika to jest troszeczkę wrażliwa sprawa, w ogóle usta jego.
Nie mówimy o tym.
dlatego że jak popatrzycie na artworki różne z gier, to jego, to on zawsze ma taki uśmieszek z boku. Nigdy, mm-hmm, nigdy, tak. Była tylko jedna gra, w której uśmiechał się z przodu i to było Sonic 2006. Niemniej, zawsze ma ten uśmieszek do tego stopnia, że w niektórych grach, pamiętam, że w Generations był taki system, że jego gęba przesuwała się jak gdyby zależnie od tego, gdzie była położona kamera, tak żeby ten uśmieszek zawsze był z boku, niezależnie od tego, jak na Sonika patrzysz. I i jak gdyby to jest ten rodzaj, nawet w tym trailerze, ilekroć widzisz uśmiech Sonika z przodu, to to wygląda tak troszeczkę już gorzej, niż kiedy robi ten swój uśmieszek z boku. I jak gdyby decyzja, żeby zrobić mu dosłownie anatomicznie poprawne uzębienie, gdzie widzisz każdy indywidualny ząb, to nie jest po prostu biały pasek, który ma w ustach. Nie, to są pojedyncze zęby, możesz rozróżnić. To jest coś okropnego. I
czy w ogóle to ostatnio mamy dziwny niestety właśnie trend. Znaczy nawet nie trend, ale za każdym razem, jak próbują urealistycznić kreskówkę, to zawsze się kończy po prostu koszmarem. Nie wiem, kojarzycie, jak wygląda Pumba w Ostatnim Królu Lwie, jako ten taki wielki, przerażający guziec, który na dodatek mówi jak człowiek. Radek wspomniał o tych żółwiach ninja na przykład. No i tutaj był kolejny przykład. Ja się cieszę, że po prostu ktoś poszedł po rozum do głowy i stwierdził, kurczę, dobra, przełóżmy tą kreskówkę na tutaj. Widzę, że tam są oczywiście też jakieś małe odstępstwa, nie? No, nie wiem, rozdzielono mu te oczy na przykład, albo dodano to futerko i tak dalej, ale to działa, nie? Jakby to nie wygląda realistycznie, ale działa właśnie jako postać z kreskówki. Szczególnie, że przecież w tym filmie masz tego Jima Carreya, który jest bardziej nawet kreskówkowy niż ten Sonic, nie? W tym, jak on gra i się zachowuje tutaj. Żałuję, że nie ma ujęcia już w tym trailerze na, wiesz, robotnika tego Prime już jakby w tym poprzednim zresztą, nie? Ciekawie jestem. Nie, no podejrzewam, że nie zrezygnują z tego. Jeszcze tym bardziej teraz, kiedy już poszli mimo wszystko, dali sobie spokój z tą realistyczną stylistyką. Ale Jim Carrey jeszcze się rzucał w oczy w poprzednim zwiastunie. Natomiast w tym zwiastunie mi się strasznie dopiero teraz mi się rzucił w uszy Ben Schwartz, który podkłada głos Sonicowi. Ja pamiętam, że jak ogłoszono, że Ben Schwartz będzie podkładał głos tej postaci, mówię, kurna, najlepszy wybór, bo to jest, no kurde, Jean Ralphio z Parks and Rec. No nie ma lepszego, kurczę, głosu do Sonika, szukając po aktorach Hollywood. A w tym pierwszym zwiastunie kompletnie mi jakoś umknęło, gdzie on jest, bo on tam za dużo się nie wypowiadał mimo wszystko. Jak się wypowiadał, to ten wizerunek mi chyba psuł wszystko. A w tym zwiastunie jest go chyba więcej i dużo lepiej może się pobawić tym głosem. Wydaje mi się, że wypada super, szczególnie tak, jak mamy te sceny takie idące, wiecie, odtwarzające to, co było w poprzednim zwiastunie. Jest ta scena, jak oni krzyczą na przykład na siebie. Jakimś cudem wypada w tym zwiastunie znacznie lepiej niż tam, nie? Jest też sporo scen, które myślę, że gdyby to nie był Ben Schwartz, który, jak mówię, jest świetnym aktorem głosowym, to nie byłyby tak zabawne, jak są. Albo nawet nie tyle zabawne, ale wydaje mi się, że by legły wielokrotnie. Jak ten motyw z tymi gumkami, nie? Z tymi kulkami z gumek. To się nie wydaje śmieszne. Jakbyś próbował to komuś opowiedzieć, to nie cholernie jest śmieszne, ale dobry aktor głosowy to załatwia sprawę, nie? Więc wydaje mi się, że kurczę, pod tym względem ten film może działać.
No i też wycięli w ogóle sporo z tych. Były te ujęcia, które są. Były te sceny, które są te same co w pierwszym zwiastunie, ale kluczowe rzeczy były wycięte. Jak na przykład w pierwowzorze kończy się na tym, że Sonic udaje kota i robi takie miau.
Tak, jeszcze z takim sztywnym, strasznie, nie wiem, tak. Animacją takie miau. To tak, nie działało zupełnie.
W ogóle tamten Sonic nie miał rękawiczek. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jak gdyby to jest w ogóle super klasyczny design, dawać postaci kreskówkowej rękawiczki, jak gdyby myszka Mickey ma rękawiczki. I w pierwotnej wersji miał po prostu takie obrzydliwe, owłosione, zmutowane dłonie. Jak gdyby nie chciałbyś, żeby takie coś cię dotknęło, jak gdyby wyglądało to wręcz odpychająco. I to był największy problem tego. Ten design wygląda jak coś, z czego byś mógł mieć pluszaka i postawić sobie na półeczce, albo mógłbyś kupić dziecku wręcz jakiś merchandise. Pierwowzór nie.
No tak, no jak tego widzę, to wiesz, to od razu mam przed oczami tego klasycznego, nie? Którego znam z gier i nie jestem znawcą Sonika, ale ten mi się kojarzy z Sonikiem, nie? A nie z jakimś po prostu lovecraftowskim monstrum.
No dobra, słuchajcie, to jeszcze wróćmy do tego robotnika, jak wam się podobał Jim Carrey w tym zwiastunie, bo kurczę, nie wiem, też zaskoczyło mnie to, że dużo bardziej mnie bawił niż powinien. Ta scena, jak przynosi mu ten asystent latę i on krzyczy, tak, uwielbiam, kiedy przynosisz mi latę. To było też zresztą wzięte wręcz dosłownie z postaci Billego Eichnera w Parks and Rec, więc totalnie mój humor. Ale No nie wiem, jakimś cudem to działa dla mnie. Nie wiem jak, ale naprawdę działa.
Wiesz co, no ja jestem straszliwie zaintrygowany tym, bo prawdopodobnie będziemy mieć całe origin story Robotnika, jak powoli traci, postrada zmysły i przytyje i zmieni się i wyłysieje. I
czekaj, to nie jeszcze bardziej postrada zmysły? Niż to, co no
właśnie dobre jest to, że już na starcie jakby, to nie jest tak, że to jest poważny origin story normalnego człowieka, który się zamienia w animka. Nie, on już jest dziwny od samego początku.
Tak, ale wiesz... Jak gdyby podoba mi się to, że jest, że ma taką warstwę, że jest kreskówkowy, ale ma taką minimalną warstwę realistyczną.
To jak prawdziwy Jim Carrey.
Jak prawdziwy Jim Carrey. I wiesz, i jestem ciekaw po prostu, jak ta droga będzie pokazana, dlatego że jak do tej pory widzieliśmy punkt startowy przede wszystkim, no i to jedno ujęcie z poprzedniego zwiastuna. Mam nadzieję, że przy tym zostaną, bo jak gdyby ten design był świetny. Był najlepsza rzecz z tego całego, pierwszego zwiastuna, to był Robotnik pod sam koniec. Szczególnie, że był w jakiejś, kurde, postapokaliptycznej przyszłości z tymi grzybami z Sonica 3 czy coś, czy i Sonic & Knuckles. Ciekaw jestem, czy będzie więcej świata Sonica, dlatego że jest tam powiedziane, że Sonic jest albo z innej planety, albo z innego wymiaru, whatever. Możesz to interpretować na różne sposoby, bo jak gdyby ta kwestia tego na mojej planecie coś tam, to może być interpretowane według starej ciągłości fabularnej Sonica amerykańskiej, gdzie świat Sonica się nazywał Planeta Mobius.
Matko, tak. Grubo.
No. I ciekaw jestem,
czy... W pierwszym trailerze były te, on te portale otwierał, nie? To nie będzie coś z tym związane? Że się będą przenosić między właśnie przez to? Bo tymi ringami
Tak. To jest jak w pierwszej grze z serii. Zbierzesz 50 pierścieni i dojdziesz do końca poziomu, to się pojawia wielki pierścień, w który wskoczysz i wchodzisz do specjalnego poziomu.
Totalnie nie zdziwiłbym się, jakby to była fabuła tego filmu, nie? Będę zbierać pierścienie.
No to jest najprostsze, wiesz, jak to zrobić. Szczególnie, że widzisz w po kilku ujęciach, jak jakby zbiera jakieś pierścienie, podnosi gdzieś, znajduje, szuka.
Znaczy, w ogóle
tutaj dużo... weź fabułę z pierwszego poziomu pierwszej gry, czemu nie?
Znaczy w ogóle... Tak, bo wiesz, bo oni też usunęli... Znaczy oni usunęli dużo rzeczy z... Znaczy inaczej jest zbudowany ten trailer niż ten pierwszy, to widać od razu, nie? Że mniej pokazują, więcej zostawiają tego, co ma być później, bo tam wydawało się jakby pokazali całą budowę fabularną tego filmu, że mieliśmy ten wielki finał amerykańskiego blockbustera, czyli tę walkę, która się musi przenieść do miasta, jakieś napieprzanie rakietami, używanie wszystkich mocy, jakie masz, a tutaj wydaje się to dużo bardziej kameralne, nie? Te żarty i ten humor jest też bardziej skupiony na tej relacji z Marcenem, bardziej też oddalony od tego, co pewnie będzie w finale i jest dużo zgrabniejszy, nie? I dużo, dużo ciekawszy przez to też, nie? Że ci nie rzucają wszystkich rzeczy na raz, patrzcie, będziemy mieli wszystko w tym filmie, nie? Tylko no tutaj potrafią w końcu zaciekawić jakoś tym projektem, nie? I tym, jak się będzie to wszystko rozwijało.
W poprzednim zwiastunie było jakoś tak, że znaczy w obu zwiastunach to jest, od tego się zaczyna, że Sonic jest na Ziemi, nie? Z jakiegoś powodu. Tu jest mowa o tym, że on chcieli zdobyć jego moc w jego wymiarze, więc siedzi u nas na Ziemi. No i poznaje tego policjanta, tylko że w poprzednim zwiastunie było coś, że jakby że rząd chce schwytać Sonica i używa do tego Robotnika właśnie, jakby wynajmuje go czy coś takiego. Natomiast tutaj nie ma o tym mowy, po prostu Robotnik go gania i jakby tyle, więc no to jest uproszczone. Natomiast ciekaw jestem, czy właśnie czy jakieś zmiany w fabule tutaj będą miały miejsce, czy niekoniecznie. A właśnie a propos jeszcze Jamesa Marstena, wydaje mi się, że to jest jedyny element, który jeszcze mnie troszkę nie przekonuje, to znaczy to jest spoko aktor, ja go lubię bardzo, tylko wydaje mi się, że może mogę się mylić, w filmie może działać super, ale mam wrażenie, że tutaj lepiej pasował jakiś taki aktor troszkę bardziej komediowy jednak, ktoś w stylu, wiesz, Paula Rudda, czy wiesz, czy tego Chrisa Pratta, którego wcześniej chcieli, ale nie mogli, wiesz, ktoś, kto taki będzie, nie będzie specjalnie kompetentnym szeryfem miasteczka Grill Hills, ale mogę się mylić, może da radę, nie? No bo to jest...
A Marcin się od razu kojarzy z tym gościem, który jest jednak profesjonalistą. No, właśnie. Dziewczynę odbija, nie? A nie, że tam z Sonikiem sobie działa.
No nie, ale kurczę...
No nie, szczerze też mi nie pasował do końca. Jak gdyby wydaje mi się, że w tej chwili, po tym jak zredesignowali Sonika, to jest najsłabsza strona tego zwiastuna. Jak gdyby jest
będą,
kilka...
wiesz, pół roku będą redesignować teraz Melcena, nie? Zamienił. Will Ferrell będzie w końcu w ostatniej wersji, nie?
Nie, ale potrzebujesz mieć w komedii tego straight mana i to jest ta rola, którą mu przypisali. Czy to do końca działa? Tak naprawdę przekonamy się w filmie, jak gdyby wygląda na to, że Paramount teraz troszeczkę było... mimo wszystko robili ten trailer troszeczkę w panice. Czy na pewno się taką z duszą na ramieniu. Ten moment, i był jeden żart, który był dla mnie nie zadziałał kompletnie, i to był ten moment, kiedy wiesz, w jaki sposób ty wciąż jeszcze żyjesz, tak super uśmiechnięty, nie mam pojęcia, no jakby to był, jak gdyby nie było żadnej płynności tego żartu, po prostu wiesz, nagle rozwalił wielkiego robota i to jest jak gdyby najmniej, ja wiem o tym, że to jest Sonic, ale to jest najmniej realistyczna reakcja na to, co się wydarzyło, jaka jest tylko możliwa.
Jeszcze a propos tego, czy będą dalej się trzymać tego pomysłu z full-on robotnikiem. Kurczę, w sumie to nie dokręcą tak, że najpierw pewnie nakręcili wszystkie rzeczy z aktorami, dopiero potem się bawili w animację, nie, więc prawdopodobnie raczej te wszystkie rzeczy, które już z Jimem Carreyem nakręcili, pewnie wiesz, w ciągu 5 dni, no bo tam drogo, to zostaną, wątpię, wiesz, że tutaj będą coś zmieniać, nie? To samo z Jamesem Marsden, teraz jak powiedziałeś, że w sumie jak zmienili Sonika na animkę, no to będzie problem teraz, żeby dostosować Jamesa Marsdena do tego. No nie dostosuję, no bo pewnie już sceny są nagrane z nim. Ewentualnie mogę iść dokrętki zrobić, ale to pewnie nie... Pewnie nie chcielibyśmy nawet, żeby te dokrętki były zbyt duże, żeby się nie skończyło tak jak zwykle, nie? No dobra, słuchajcie, to chyba tyle, jeśli chodzi o tego Sonika. Póki co, no mówię, odratowali, wydaje mi się, wizerunek tego filmu generalnie, nie? Bo to jest tak, że fani są zadowoleni, a myślę, że ludzie, którzy generalnie mieliby iść na ten film, bo kojarzą Sonika, czy mogą spokojnie puścić dzieci na ten film, czy coś, to ten zwiastun wygląda zachęcająco. Myślę, że spokojnie powinien sobie ten film jako tak poradzić.
Sonic wciąż ma bardzo młodą widownię, jak gdyby pomimo tego, że jest pewna grupa ludzi, nie wiem, w moim wieku, którzy wciąż z jakiegoś powodu, wiesz, nie potrafią wyrosnąć ponad swoje 10 lat i dalej się tym jarają, to jak gdyby przede wszystkim to jest marka skierowana dla dzieci i ten film jest adresowany do poprawnej widowni, jest moim zdaniem, żarty są na takim poziomie, na jakim powinny być, jest wreszcie dobre tempo. I tylko, że no ponownie, ja wciąż trzymam pewną rezerwę, bo ten zwiastun jest aż zbyt dobry, żeby to było prawdziwe. Ja widziałem, jak to wyglądał, jak ostatni razem widzieliśmy i jak gdyby nie jestem pewien, na ile ten film dał się odratować, wiesz, bo wyciąć 2 minuty dobrego materiału z 2 godzin nie jest znowu tak trudno, podczas gdy, wiesz, pytanie, na ile jest zepsuty ten film w całości.
No, to się okaże, jak już film wyjdzie. No, ale wydaje mi się, że ta decyzja, żeby jednak mieć Sonika w filmie, a nie coś, co przypomina tylko Sonika, choćby z punktu widzenia właśnie marketingowego, jest udana. No bo kurczę, jednak design Sonika, zresztą mówiłeś o tym, Adam, w tym poprzednim materiale, no jest ikoniczny, jakby nie patrzeć, nie? Mało tego, przecież wszystkie te postacie rysowane w tym stylu Sonika są rozpoznawane na pierwszy rzut oka. Nie musisz dostać Sonika, możesz dostać jakąkolwiek postać z tego świata i wiesz, że to jest Sonika, nie? Przez to, jak są rysowane te postacie, jakie mają oczy, no i kończyny i tak dalej. Więc przynajmniej z plakatu wygląda coś znajomego tym razem, nie? Więc zobaczymy. To słuchajcie, zostało nam jeszcze trochę czasu.
Czekaj, tylko jeszcze to, że będzie teraz pewnie release the original Sonic Cut, nie? Skoro mają go nagranego całego.
Ale to tylko
może
jak nie
się
wyjdzie,
znajdą jacyś, wiesz, odważni.
Jak nie wyjdzie ten, wiesz, ten film, no to wtedy będzie trzeba szukać winnego i wtedy będzie, nie, wypuśćcie ten poprzedni, na pewno był lepszy.
To nie jest ten poważny, mroczny Sonic, którego mi obiecano.
Realistyczny, nie?
Tak. No to a propos animacji, czy raczej marek generalnie ze swoją publicznością i młodą publicznością, i marek, które swój szczyt popularności miały jakiś czas temu, ale wciąż mimo wszystko są obecne w popkulturze, no to mamy jeszcze Scooby-Doo. I poza tym, że cały czas wychodzą jakieś seriale animowane, dawno temu mieliśmy 2 filmy aktorskie, które to będę bardzo lubię, ale pewnie jestem w mniejszości, no to okazuje się, że Warner Bros. Ma pomysł, żeby odrestaurować tę markę na troszkę większą skalę, bo do kin wejdzie w przyszłym roku film Scoob. I nie tylko będzie to animacja, no całkiem wysokobudżetowa, powiedzmy. Pierwsza animacja chyba kinowa, chyba w ogóle, nie, chyba nie było Scoobiego kinowego, animowanego, nie, do tej pory, więc to by była chyba pierwsza. No i ponoć Warner chciałby z tego zrobić całą markę, robić kolejne filmy i mało tego, jak zajrzymy do obsady tego filmu, pojawiają się tam inne postacie z uniwersum Hanna-Barbera, może tak powiem. Kapitan Falcon, Captain Caveman na przykład, to troszkę mniej znana postać. Ale jak ktoś oglądał Walkie Racers, to powinien kojarzyć. Czy ktoś tam jeszcze był? Nie pamiętam teraz.
Dick Dastardly.
A tak, Dick Dastardly, no i Matt Lee. No więc kurczę, to będzie coś dużego. No ale dostaliśmy na razie pierwszy zwiastun, który jest podzielony na dwie części. Najpierw mamy Origin tutaj, jak się poznał Scooby z Shaggym, czy Kudłatym i resztą ekipy. No i później mamy dalszą część fabuły, gdzie między innymi nawiązanie do Kapitana Falcona też się pojawia, łącznie z chyba najlepszym dowcipem w tym całym zwiastunie. Słuchajcie, nie wiem, czy macie jakikolwiek sentyment do Scooby-Doo. Ja trochę mam, bo oglądałem trochę tego i długo trwało, zanim się zorientowałem, że każdy odcinek wygląda tak samo. Więc ja trochę czekam mimo wszystko, chociażby ze względu właśnie na to, że jestem ciekaw, czy uda się jeszcze, wiecie, nowemu pokoleniu Scooby'ego sprzedać. Więc pytanie do was, czy macie właśnie jakiś związek ze Scooby-Doo i czy jeśli tak, to czy ten zwiastun wygląda dla was fajnie? No a jeśli nie, no to czy jest to coś, co w ogóle was interesuje?
Jak byłem bardzo młody, to oglądałem Scooby'ego Doo i oglądałem, zdaje się, tę pierwszą serię, tę najstarszą, to obejrzałem w całości swego czasu i wtedy to lubiłem. Później miałem taki moment, kiedy się zorientowałem, hej, to wcale nie jest takie znowu dobre.
O nie, to jest ten moment, kiedy po prostu kończy się dzieciństwo.
Tak.
Orientujesz się, że Scooby-Doo, każdy się wygląda tak samo, że odcinki Power Rangers są identyczne i już jest koniec, już nigdy nie wracasz z tego momentu.
Wszystkie, Kapitan Planeta, wszystko było identyczne, no proszę was. Tylko wiesz, zawsze było jak w Kapitan Planeta, że te pierścienie są zajebiste, ja mówię, kiedy zaczną ogniem napieprzać, wiesz, tam tajfunami czy coś, nie, jest tam 15 minuta, trzeba wzywać Kapitana Planeta. Ty on załatwił wszystko. Te pierścienie były do dupy. Nigdy nikt nie z tajfunem nie wywołał. Nic fajnego nimi nie robili.
No. Jeszcze w Kapitanie Planecie w czołówce zawsze pokazywali, jak każdy z tych pierścieni działa i to były takie super zajebiste moce, jak po prostu robi dziurę w ziemi, podnoszą się jakieś gigantyczne kolumny i to jak obejrzesz sam serial, to dwie postacie wiesz, stoją
później
obok siebie
ogniem to najwyżej ledwo ruszają ręką. Spalał.
Więc to jest...
Tak.
No mówię, to jest taka niestety rzeczywistość.
Tam,
ale
tam wiesz, tam on w ogóle Wheeler, ten od ognia, topił wiesz tam drogę, żeby samochód w nią wpadał, nie? Roztopiony asfalt. A co robił gotowym? Ognisko, plum, zapalił, nie mówię, fuck. Nie, no to był jeszcze... taki cookblock, że...
No i wiesz, a w Scooby-Doo każdy odcinek też... Wszystko by mi się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki.
Jezu, ja kochałem Scooby'ego Doo. Nie, ja się przyznam. Chyba pierwsza rzecz z tych wczesnych, pamiętam jeszcze na angielskim Cartoon Network to leciało, nie? Jak jeździmy tam do dziadków i zawsze skitrany, wiesz, całe dnie oglądałem te kreskówki Hanny-Barbery po angielsku i Scooby-Doo, kurczę, był taką rzeczą, która ci, wiesz, tak zaprzęgała twój umysł do pracy, bo próbowałeś zgadnąć, kto jest złoczyńcą. To było fajne, kurczę, bo to był taki, wiesz, jak nie wiem, wczesne czytanie powieści Agaty Christie, nie? Czy Conana Doyle'a, że próbujesz dojść do tego, kto jest nie mordercą, bo to nie było mordercą, nie? Ale kto jest duchem, kto się nim okaże, nie? Jak trafiłeś, to było fuck! Jestem, wiesz, jestem kolejnym Sherlockiem Holmesem, nie jestem siłą natury, nie? Wszystko mogę teraz. No a później się zorientowałeś, że to można było łatwo przewidzieć, łatwo zgadnąć, nie? Miałeś wszystko podane na tacy, nie? No i ja jako chyba jedna z niewielu osób do dzisiaj lubię Scrappy'ego Doo. Nie wiem czemu Scrappy Doo jest tak nienawidzoną postacią ogólnie. Ja zawsze lubiłem Scrappy'ego. Scrappy był tym, który się pierwszy rzucał do bitki, wiesz, ja mówię, no to był mój ten wujek z Irlandii, który, wiesz, przyjeżdża na święta i, wiesz, zawsze mówi jak zajebiście i ten, i wszystko, i pokazuje mięcho i... Znaczy nie mięcho, jak wiesz, mięśnie, nie, że coś innego, nie, to nie, że wujek jakiś nienormalny. No, ale Scrappy był spoko.
Nakręcić sobie film o tym, jak wszyscy nienawidzą Scrappy'ego Doo praktycznie, ale nie, wiesz, jedna rzecz, która moim zdaniem daje Scoopiemu Doo, tym pierwszym seriom dużo uroku, co zatracono przy późniejszych seriach, to, że tajemnica nigdy nie była paranormalna. Ja, zawsze to był jakiś gość, który chciał oszukać, nie wiem, i przejąć własność do czegoś zazwyczaj.
Tak, no bo takie amerykańskie, nie? Tak. Majątek przejąć.
Tak, poprzez wystraszenie ludzi z tego majątku, bo tak działa przejmowanie majątku, po prostu jak wystraszysz ludzi stamtąd, to już twoje.
To nic nie musisz podpisywać, tak. Żeby uciekli.
No. Ale wiesz, zawsze był ten element, że to jest zawsze łatwe do wyjaśnienia, jeżeli wiesz, użyjesz swoich zdolności dedukcji. Jeżeli Kudłaty ze Scoobim pójdą do piwnicy, a Velma z Fredem pójdą na strych, to jak gdyby jesteś w stanie znaleźć wskazówki.
Wcale nie ten z najbardziej kaprową twarzą się zawsze okazywał tym złoczyńcą.
Tak.
Nie?
Nie, ale w wielu późniejszych seriach jak gdyby pokazywały się autentyczne duchy, No. Jak gdyby, nie wiem, czy pamiętacie ten moment Scooby'ego. Yes, i to był, taki, moment, gdzie jak gdyby nie możesz minąć się bardziej z sensem całego serialu i z całym jego
Takie pójście na łatwiznę po prostu, nie? Na zasadzie, dobra, to macie te duchy.
Mi to właśnie w kinówkach przeszkadzało, że najpierw były te mutageny, że tam Scrappy mutował, wiesz, w tego jakieś potwora, później też w dwójce były te prawdziwe potwory, nie był ten atak cały tam potworów i to było, no o tym nie jest jak Scooby-Doo, nie? To zawsze było przyziemne, to zawsze było realistyczne, to jest coś, co Nolan mógłby nakręcić, a nie zabawa.
No, to teraz chcę zobaczyć Scooby'ego duchu.
Totalnie, to Scooby-Doo Nolana. Od Nolana,
nie? Nie, ale jakby tak było, to wiesz, to Kudłaty by miał schizofrenię i miałby takiego owczarka niemieckiego, który by z nim gadał. Ale wiesz, ale nie wiadomo, czy on naprawdę gada, czy to tylko choroba psychiczna.
I Joseph Gordon-Levitt by grał tego Kudłatego, nie?
I byłby taki zgolony na łyso, nie?
I Tom Hardy jako Fred.
Ale Nolan pewnie mu apaszkę zabrał i kurde, to zupełnie odebrało Fredowi wszystko za Fredowe. Znaczy nie, kurczę...
Fred by miał zbroję tą wojskową, żeby lekka była, jeszcze by mu Velma poprawiała, żeby już była lepsza w akcji.
Nie, ale wiesz, ale wracając jeszcze do tego zwiastunu, byłem zaskoczony tym, jak designy są wierne tym super pierwszym prehistorycznym projektom postaci. Jak gdyby Kudłaty i Scooby wyglądają wręcz idealnie tak, jak za moich czasów. U pozostałych bohaterów są pewne unowocześnienia, między innymi właśnie Fred nie ma już apaszki.
Zawsze mu próbują zabrać tą apaszkę, myśląc, że o, teraz będzie wyglądał super nowocześnie, nie? No kurde. Wiesz, z tymi designami jest tak, że jak się prześledzi też te serie kreskówkowe, które co jakiś czas się na Cartoon Network pojawiały, to jest zawsze tak, że jedna odchodzi troszkę od tego schematu, ale kolejna już zawsze i tak wraca do korzeni znowu, nie? Wydaje mi się, wizerunki bohaterów są tak już ikoniczne, że nie da rady za bardzo od nich odejść mimo wszystko, więc fajnie, że tego też się trzymali.
Ale to też nie jest tak, że ta apaszka to jest taki, wiesz, to nie jest jakiś strój wiktoriański czy coś takiego.
No nie, to jest zwykła apaszka, kurczę, ja nie wiem, czemu się tak wstydzą tej cholernej apaszki.
Jak gdyby, wiesz, totalnie jestem w stanie sobie wyobrazić gościa, który by w dzisiejszych czasach chodził za paszką, bo jest po prostu takim bucem.
No. Białym sweterku i apaszce, no kurczę.
A tutaj nawet mu ten sweter zabrali, dali mu tą kurtkę designerską. No. Wszyscy wyglądają jak w oryginale i tylko ten Fred, nie? Designerski. Jak...
Nie, Fred nie z Fredem, coś trzeba zrobić, bo nie przejdzie.
Ktoś sobie jeszcze coś pomyśli, nie? Nie, Fred jest z tą, jak ona się nazywa?
Daphne.
Welma i ta druga, Daphne, tak. Fred jest Daphne. Nie, ta apaszka niczego nie sugeruje.
No. Nie, ale było dużo dobrego humoru. Jak gdyby podobał mi się też motyw z tym, że jak gdyby Scooby został nazwany na cześć chrupek, na które akurat Kudłaty patrzył. Jak gdyby zawsze to interpretowaliśmy jako dzieci na odwrót, że to chrupki stały nazwane na cześć Scoobiego.
To nie miało sensu, ale i tak sobie tak pomówiliśmy. No Scooby chrupki, tak. Bo Scooby je wpierdala cały czas, więc... No.
Dobrze, że akurat maczug nie jadł.
Ale maczuga. Wiesz, to tak pasuje do Kudłatego, bo Kudłaty to jest totalnie gość, który by po prostu patrzy na pudełko chrupek i nazwał swojego psa po prostu nazwą tych chrupek.
Ale od razu widzisz, jakie mogą być inne sytuacje, gdzie mógł nazwać Scooby'ego, nie? Biega, Durex. Cholera wie.
Durex Dubidoo.
To był Jamesa Gunna, by to totalnie mogło być w filmie.
No.
Nie, kurczę,
ale fajnie.
Ja jestem nastawiony. I ciekaw jestem tego łączonego uniwersum Hanny-Barbery. Mam nadzieję, że dołączą te późniejsze, na przykład Cartoon Network postacie, jak na przykład jeszcze można Laboratorium Dextera totalnie wstawić w to samo uniwersum. Atomówki, czemu nie? Wreszcie MCU będzie miało konkurencję.
A właśnie, żeby wiesz, żeby wszyscy się pojawili w swoich filmach i na końcu masz tych Avengers, gdzieś masz te kółeczko między wszystkimi, wiesz, tutaj Scooby Gang, wiesz, Captain Caveman, Kapitan Falcon, nie? Wszyscy leci kamera między nimi, nie? Kapitan poprawia te swoje.
Johnny Quest.
Space Ghost, Space Ghost,
no. Znaczy ja jestem totalnie najerany na te klasyczne kreskówki Hanna-Barbery. Gadaliśmy ostatnio o HBO Max i one tam się mają wszystkie znaleźć. To jest pierwsze, co pewnie odpalę tam, te wszystkie, będę sprawdzał po kolei wszystko. Więc jeśli mają zrobić jakieś teraz, odświeżyć te wersje, znaczy wiem, że były te komiksy oczywiście niedawno i te komiksy no, były dosyć alternatywnymi wersjami tych postaci, ale ja mówię o takich bardzo klasycznych. Jeśli miałyby się pojawić tutaj i dostać, nie wiem, któreś z nich miałby dostać na przykład własne filmy, kurczę, ja jestem za tym. Nostalgia się u mnie odezwała mocno. No, też cieszy mnie też to, że nie pokazywali od razu tego wszystkiego w tym zwiastunie, nie? Skupili się tutaj na Scoobim i na Shaggym. I tak jak wspomniałem, ta pierwsza część jest poświęcona im jako dzieciakom i czy dziecku i szczeniaczkowi. I jest naprawdę urocza. Ten moment, jak on tam daje tą obrożę, to jest mega ckliwe, ale kurczę, działa. No a później mamy to, podejrzewam, że tak to będzie wyglądało, że dostaniemy ten origin, później dostaniemy przeskok czasowy i będzie właściwa akcja i to będzie pewnie jakoś powiązane tam z tą pierwszą częścią, ale właśnie ciekaw jestem, kurczę, tego połączenia, nie? No tego, tak jak mówiłem, nie pokazali tego tutaj, myślę, że w ewentualnym kolejnym zwiastunie już to pójdą mocno, bo już jakby wszyscy będą zaznajomieni z tym, że powstaje film i teraz można dojebać tutaj kapitanem, cavemanem na przykład, albo no kurczę, Dick Dastardly, no to jest też kultowa postać, więc... Kurczę, to może być coś, co wypali. No, jeśli dobrze to ograją, to wydaje mi się, że... Dobrze, to jest kreskówkowe, że nie silili się znowu na live action, bo myślę, że to tego nikt by już za bardzo nie chciał. Ale coś, na co pójdzie grupa takich starych dziadów jak my, po prostu zaślepionych nostalgią, ale coś, na co dzieciaki też myślę chętnie pójdą.
Tak, właśnie, ja bym chciał, żeby to było coś takiego mocno skierowanego jednak do dzieciaków, bo te postacie są cudowne, żeby je, wiesz, przedstawić nowej grupie odbiorców, żeby one dalej były świeże, bo już mieliśmy ten okres, gdzie to było, wiesz, meta i dla nas starych dziadów, mieliśmy tego Space Ghosta, Coast to Coast, mieliśmy Harvey'a Birdmana na Adult Swimie, nie? I no to były takie rzeczy, które dla nas, nie? To są te stare postacie, wiesz, ten jest teraz prawnikiem, nie? Tutaj mamy ten talk show. I to było fajne, nie? Ale teraz bym to zobaczył znowu w takiej wersji tej heroicznej, takiej czystej, nie? Żeby dalej były te żarty, które działają na dwóch poziomach. Jeśli wiadomo, że jak ktoś to będzie cwany pisał, no to można spokojnie to napisać w taki sposób, nie? Że i dorośli się będą dobrze bawić i dzieciaki. Ale jednak, żeby to było skierowane do dzieciaków, nie? Żeby to całe uniwersum było pod nich robione, bo to mówię, tak żywe postacie i tak fajne projekty, no, które powinny dalej żyć, nie? One no jednak już od dawna, to jedyne co pamiętamy, to właśnie te meta zabawy z nimi, nie? A tak to się pamięta to jako to coś, co było przez chwilę w latach 60, nie? No bo to nigdy do tego nie wracał później przez lata w taki sposób.
Wiesz co, kierując tylko do starszej widowni, tak naprawdę skazujesz tę markę na śmierć. Bo jak gdyby nie generują się nowi fani, no bo wiesz, te wszystkie meta wersje tych postaci, no to będą jak gdyby tylko i wyłącznie do ludzi, którzy już mniej więcej kojarzą te postacie, jaki miały jakiś swój moment w popkulturze i nie będą szczególnie interesujące dla kogoś, kto w życiu nie słyszał o tych postaciach. Jak gdyby to nie będzie śmieszne dla nich, że teraz jest Harvey Birdman i jest prawnikiem, bo jak gdyby nic im ta postać i tak nie mówi. Ten cały dowcip jak gdyby kompletnie pada. I wiesz, i wydaje mi się, że te wszystkie postacie Hanny-Barbery mają bardzo dobre projekty, bardzo dobre pomysły są w ogóle na te postacie, ale niestety pierwotne animacje już się mocno zestarzały i to w dużej mierze wynika z tego, że to były animacje telewizyjne, jak gdyby stosowali wszystkie triki oszczędności animacji, jakie były dostępne, łącznie z tym, że jak gdyby dlaczego te zwierzęta wszystkie mają kołnierzyk z krawatem, po to, żeby nie animować szyi, proste.
Tak, zawsze więc... to jest sztywne latanie, nie? Wszystko na jednym ujęciu. Nie? Tylko Johnny Quest bomb był robiony innymi sposobami animacji, nie?
Tak, tak. Johnny Quest to była ich taka, wiesz, perełka. Ja bym chętnie zobaczył taki autentyczny, przygodowy serial, czy jak gdyby serię, wiesz, Johnny'ego Questa, takiego w stylu, nie wiem, Uncharted, czy coś, bardziej dla dzieciaków. To by było naprawdę super i też mógłbyś spokojnie połączyć to z tym uniwersum, jak gdyby szerszym. Wiesz, chociażby on mógłby być nawet dobrym łącznikiem, jak robili te komiksy, to właśnie z Johnny'ego Questa zrobili taki łącznik między tymi różnymi postaciami Hanny-Barbery. Właśnie dlatego, że możesz go wstawić w jakieś niecodzienne okoliczności, bo cały gimmick Johnny'ego Questa jest to, że wyrusza gdzieś, rozbija się samolotem i jak wrócić. Więc
i on też mógł wrócić jednak do tych swoich postaw, bo też mieliśmy już Venture Bros, nie? Którzy wyciągnęli wszystko, co się dało z tych zabaw tym tematem, nie? I takiego czyściutkiego Questa bym zobaczył.
No i wydaje mi się, że kurczę, ostatnio mieliśmy przykład tego, że takie podejście może zadziałać, bo była ta animowana rodzina Adamsów i też wszyscy się zastanawiali, kurna, pod rodzina Adamsów, kto to teraz kupi, dzieciaki w ogóle pamiętają, co to było. A rodzina Adamsów też jest ta marka, która była od dawna, zawsze była jakaś kreskówka albo sitcom, albo coś takiego. W latach 90. też były filmy. No i ostatnio wyszła ta kreskówka, ona nie była jakoś bardzo droga. Ale kurczę, zrobiła na siebie. Okazało się, że z jakimś cudem jest tłum dzieciaków, których chciało na tę kreskówkę iść. Pewnie było trochę dorosłych, którzy też się na to wybrali. I się sprzedało, kurczę. I pewnie będą robić sequel i tak dalej, będą coś z tym dalej kombinować. Więc być może taka droga też będzie idealna dla Scoobiego Doo. A to troszkę tematycznie jakoś jest tam powiązane, nie? Też mimo wszystko straszne rzeczy i tak dalej. Więc...
Wiesz co, prawda jest też taka, że ludzie, którzy mają nostalgię do tych pierwotnych marek, to jeśli ta nostalgia jest autentyczna, to pójdą na to i tak, jeżeli jest to chociażby minimalnie rozpoznawalne. Więc jest tutaj pewna kopalnia złota w tym, żeby robić animacje w ten sposób, żeby były, wiesz, nowe, rebootowane, ale rozpoznawalne.
Tam.
Tak więc jak gdyby to automatycznie wtedy jak gdyby jest adresowane nie tylko do dzieci, ale i do rodziców. I jak gdyby, jak dzieciak podejdzie, to mamo, możemy pójść na film X, czy tam cokolwiek, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że rodzice pójdą z dzieciakiem, jeżeli to będzie coś, czym sami rodzice byliby jeszcze zainteresowani.
Ale to też coś, co znają, wiedzą, że jest sprawdzone i wiesz, i no, wiedzą, co wtedy temu dziecku dają, nie? No bo...
Tak. Plus to, wiesz, też nie są takie marki jak te wszystkie rzeczy z Marvela, z DC, to co ma Disney z Kaczem Donaldem i z tymi postaciami, wiesz, takie rzeczy, które musisz jednak utrzymywać w ryzach i trzymać się pewnych wiesz, wyznaczników, nie? Które tam pewnie masz kupę osób, które każdy to musi sprawdzić, żeby wyglądało tak idealnie korporacyjnie, jak ma wyglądać, a to są tak już postacie jednak, na których się już pył wiesz, położył i które wymagają odkurzenia, że też nikogo za bardzo nie obchodzi, żeby robić je wiesz, pod jakąś konkretną wizję i że to musi być wszystko tak uniwersalne, wiesz, obcykane, żeby było tak idealne, tylko tutaj pewnie twórcy będą się mogli pobawić tym tematem, co już widać zresztą po tym zwiastunie tego Scooba, nie? Gdzie no, widać jakąś większą zabawę i Scoob, no nie tego wiesz, jak mieliśmy już Scooby-Doo, gdzie jesteś Scooby-Doo, później był tylko Scooby-Doo, teraz jest Scoob, to następny będzie, że już S, nie? Coś takiego.
Dukes.
Albo do tylko, nie? D. Coś takiego, nie wiem. No, ale to, wiesz, to jest taki temat, który można spokojnie rozwijać, spokojnie odświeżać i spokojnie się tym bawić, nie? Bez takich, mówię, korporacyjnych jakichś nałożonego kagańca, nie? Kurczę, to jest tak fajny temat. Sam bym coś napisał. Jak ktoś ogląda, tam działa,
jakby,
to...
Jakby Nolan robił Scoobiego Doo, to by nazwał go Mystery Machine. Jestem pewien. Prosto. A nie, ale jeszcze wiesz, ja pójdę nawet dalej. Wydaje mi się, że to jest całkiem niezłe... Jest duża szansa, wydaje mi się, przy takich filmach na jakąś wymianę międzypokoleniową. Jak gdyby przypomina mi się, jak... Wiesz, ja byłem brzdącem, małą mrówką. To mój tata dawał mi, kurde, komiksy z Tytusem. Ja te komiksy czytałem, podobały mi się. I później rozmawiałem z ojcem, co mi się podobało i tak dalej. I to są rzeczy, które dzisiaj bardzo doceniam. I jak gdyby to znacznie zwiększa moje przywiązanie do Tytusa. I wydaje mi się, że na to też jest szansa, robiąc takie filmy, że jak gdyby rodzice nie tylko po prostu pójdą zobaczyć film z dzieckiem i wiesz, i zanurzą głowę w kołnierz i przysną. Tylko, że wiesz, to będzie coś, o czym będą mogli aktywnie rozmawiać z dziećmi, więc jak gdyby to jest fantastyczny pomysł i życzę całemu projektowi powodzenia. Natomiast co za szalony świat, w którym żyjemy, że jest duża szansa, że uniwersum łączone DC kompletnie padło i konkurencją ze strony Warner Bros. Dla MCU będzie Hanna-Barbera, Harvey Birdman i Scooby-Doo. I Dick Dastardly. Jakby Scooby-Doo, V. Muttley, Dawn of Justice.
A w ogóle wiesz, jak przejdą ci, okażą się też tacy hardcore'owi fani jednak Hanny-Barbery i nagle się pojawią te filmy, jak to nie jest kanonicznie, jak to zmieniają, nie, gdzie jest George Lucas, on by to zrobił pięknie, a nie, tutaj jakieś pierdoły.
Ja myślę, że w ogóle jeszcze analogicznie też do tej rodziny Adamsów, myślę, że sporo osób skłonił do pójścia na kina obsada, która tam była, ale tak samo jest w tym Scoobie, kurczę, jak się spojrzy, jacy aktorzy tutaj grają, to myślę, że same nazwiska ściągną troszkę osób do kin, bo poza oczywiście Frankiem Welkerem jako Scoobim Doo i to jest ta osoba, która zawsze podkłada głos Scoobiemu od dawna, no to mamy Willa Forte jako Shaggy'ego, Zac Efrona jako Freda, Gina Rodriguez jako Velma, Amanda Seyfried jako Daphne, no i teraz jest cała w ogóle plejada gwiazd grająca te takie postacie z uniwersum Hanna-Barbera, bo jest Tracy Morgan jako kapitan Caveman, Kirstie Clemons jako Didi Sykes, to są te panie, które tam się, znaczy to jest jedna z tych pań, która tam się razem z kapitanem Cavemanem buja. Poza tym Ken Jeong jako Dynomat, ten pies Blue Falcona, a Blue Falconem jest Mark Wahlberg na przykład. A wiecie, kto jest Dickiem Dastardlym? I to jest kolejne połączenie z rodziną Adamsów, bo tam grał Gomeza. Jason Isaacs. Więc no, całkiem nieźle. Więc wygląda całkiem spoko. No, widać, że ktoś się do tego przyłożył. Nie wiadomo, że budżet tego filmu pewnie nie będzie wywalony w kosmos, ale pewnie na same pensje dla aktorów głosowych poszło sporo, więc spoko. No, ja też trzymam kciuki jak najbardziej. To wygląda na strasznie fajny pomysł, żeby wrócić ze Scoobim do kin. I może się przyjmie. No dobra, słuchajcie, to na tym będziemy kończyć, nie? Dajcie nam znać w komentarzach, jak wam się podobały te zwiastuny, czy czekacie na nowego Scoobiego, czy czekacie na nowego Sonika, czy ten nowy zwiastun wam poprawił nas nastrój i oczekiwania właśnie na tę nową animację. A ze mną był Adam Antolski i Radek Pisula, ja się nazywam Kastelmach. Śledźcie dalej napisy końcowe, trzymajcie się, cześć!